dobry. W naszym poprzednim spotkaniu poznaliśmy kardynała Oleśnickiego, przedstawiciela możnego rodu, który wypłynął dzięki dawnym nadaniom. Czy wykorzystywał swoją pozycję, żeby wpływać na władców i samemu niemal kierować polityką? Jasne. Czy był w tym świetny i familia na tym zyskała? Oczywiście. Były jednak i takie rodziny, które mimo że miały w swojej historii genialne jednostki, to nie były w stanie utrzymać korzyści, jakie ci ludzie wypracowali. Dziś podam przykład takiego upadku, ale też opowiemy sobie o początkach takich rodów jak Sapiehowie czy Radziwiłłowie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Zacznijmy od upadku, bo to z jakiegoś powodu zawsze bardziej ciekawi, mnie przynajmniej. Tak czy inaczej, była taka rodzina używająca herbu Leliwa, pochodząca z Melsztyna w Małopolsce. Bezdyskusyjnie najwybitniejszym przedstawicielem tegoż rodu był żyjący w połowie wieku XIV Spytek z Melsztyna. Nie tylko wojewoda krakowski, ale też świetny dyplomata. Był nie tylko współautorem pomysłu, że w sumie spoko byłoby, jakby Polskę i Litwę związać unią personalną, ale zeswatał też formalnie Jagiełłę i Jadwigę. Jako że wszystko poszło zgodnie z planem, to Spytek stał się od pewnego momentu jednym z najbliższych współpracowników Jagiełły, a to nigdy nie oznaczało jedynie pustego tytułu na identyfikatorze, prawda? No nie. Z tym się wiązały potężne nadania i inne nagrody, w tym dożywotnia dzierżawa Podola Zachodniego. Z tym się naturalnie wiązały też gigantyczne wpływy i znajomości, a z nimi możliwość awansu społecznego innych członków rodu. Rodzina z Melsztyna dzięki geniuszowi dyplomatycznemu Spytka zaliczyła niesamowity awans społeczny zaledwie w jedno pokolenie. Inne rody dochodziły do takich pozycji całymi dekadami. Niestety, łatwo przyszło, łatwo poszło. Kiedy zmarł Spytko, to zaczęły się kłopoty. Jego syn nie mógł znieść, że rodzinie odebrano ziemię nadane w dzierżawę ojcu. Niby wszystko było jasne, tłumaczono mu: szanowny panie, przecież wyraźnie stoi w dokumentach dzierżawa jedynie do końca życia wielmożnego przodka. Ale potomek nie przyjmował tych argumentów, czuł się zdradzony i chciał walczyć o swoje. To znaczy nie o swoje, ale on to swoim bardzo chciał nazywać. Rozpoczął się bunt, który jeszcze dodatkowo nacechowany był religijnie, bo ekipa jasno opowiadała się po stronie husytów. Czy rebelia się udała? Oczywiście, że nie, dziedzic zginął, a pozostałe rodowe ziemie podzielono między członków rodziny, którzy jednak nijak mieli się do wielkiego krewnego i przepuścili całe bogactwo w parę pokoleń. Z drugiej strony bywały rody zdecydowanie bardziej przedsiębiorcze, które doszły do niesamowitej potęgi mimo ciężkich początków. Tacy na przykład Radziwiłłowie pod koniec XIV wieku zarządzali 20 chłopami, a to i tak nieźle, bo z tego okresu nie mamy kompletnie żadnych informacji o stanie posiadania Sapiehów. Na szczęście szły czasy, kiedy obrotne rody mogły wykorzystać koniunkturę, a konkretnie zbliżenie się Polski i Litwy. Rody z Litwy i Rusi mogły skorzystać na tej przyjaźni najmocniej, bowiem na mocy porozumień tamtejsza szlachta zyskała mnóstwo przywilejów, którymi cieszyli się polscy koledzy, ale z drugiej strony nie była ograniczona ich dziwnymi prawami. Już tłumaczę dokładniej. Nowe prawo sprawiło, że litewscy szlachcice mogli choćby decydować o małżeństwach córek. Córkom się to pewnie średnio podobało, ale ojcom dało możliwość kreatywnego planowania ekspansji dynastycznej i stopniowego wspinania się po społecznej drabinie. Obłędnie ważne okazało się też zastosowanie polskiego założenia, że nieważne skąd i jak majętny, każdy szlachcic jest drugiemu równy. To jednak nie znaczy, że każdy litewski czy ruski ród miał taki sam start na salony nowej Unii. O nie, zdecydowanie lepszą pozycję miały na Litwie rodziny, które według tamtejszej tradycji, z racji książęcego pochodzenia, miały od dawna pierwszeństwo w obsadzaniu urzędów. Tam równości szlacheckiej długo nie było, więc nie ma się co dziwić przerażeniu naszych rodaków, jak nagle na salony wjechały na takich samych prawach tak potężne familie, jak od lat sprawujące urzędy wiśniowieccy czy ostrogscy. Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, dzięki której niektóre rody wyrosły na prawdziwe potęgi. To wręcz spektakularny strzał w stopę polskich królów. Otóż nasi władcy często oddawali w dzierżawę średnio bogatej szlachcie własne tereny, żeby się nimi zajmowała, bo przecież król ma inne rzeczy do roboty i sam z radłem latał po polu nie będzie. To akurat dość logiczne. Problem był innego rodzaju. Taki szlachcic w zamian za ogarnianie terenów, też oczywiście przy pomocy chłopstwa, zgarniał większość przychodów z tychże terenów. Władca zgarniał jedynie niewielki czynsz. To jednak nadal nie koniec, bo tego czynszu nie podniesiono ani razu od czasów panowania Jagiełły aż do kadencji Zygmunta Starego, a to już czyniło z królewskich ziem praktycznie prezent. Ogarnięte rody brały pod dzierżawę kolejne tereny i odprowadzając śmieszny czynsz, czerpały obłędne zyski do własnych skarbców. Rosły potężne magnackie rody, które niestety w pewnym momencie przestały być biznesowo kreatywne. Jednak o załamaniu na rynku zboża opowiem już kiedy indziej. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.